radiowo-naukowo. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest dziś profesor doktor habilitowany Cezary Obracht-Prądzyński, socjolog, antropolog i historyk, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, przewodniczący Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Profesor jest też prezesem Instytutu Kaszubskiego, autorem wielu publikacji naukowych na temat problematyki Kaszub i Pomorza, a także kulturowych problemów współczesności. Dzień dobry, witam pana profesora na naszej antenie.
Dzień dobry.
Kiedy patrzy pan na działania Rosjan w Ukrainie i na to, jak społeczeństwo rosyjskie reaguje na doniesienia o brutalności, o kradzieżach, na te wszystkie żony, które zachęcają żołnierzy do szabrowania, to co pan profesor jako socjolog i antropolog może powiedzieć o mentalności Rosjan, o tym społeczeństwie?
Po pierwsze, zawsze w takiej sytuacji przestrzegam trochę przed taką dość uproszczoną charakterologią, takim poszukiwaniem ducha narodu, czy właśnie osobowości. Bo pamiętajmy o tym, że to jest prawie 150 milionów ludzi, z których ponad 20% to nie Rosjanie w sensie etnicznym, więc trzeba patrzeć na to bardzo szeroko. Ale oczywiście jest kwestia bardzo istotna, co właściwie się dzieje z tym społeczeństwem i na ile my wiarygodnie w ogóle możemy na ten temat się wypowiadać, jakimi badaniami dysponujemy i czy takie badania w ogóle mogą być realizowane w sposób swobodny, taki, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Tutaj jest wielki znak zapytania, zwłaszcza w warunkach wojny, gdzie w ogóle mówienie o wojnie wiąże się z ryzykiem sankcji karnej, a funkcjonowanie niezależnych ośrodków badawczych właściwie zostało sparaliżowane już lata temu. W związku z tym jest tutaj wielki znak zapytania, ale jednocześnie mamy oczywiście sporo przekazów mówiących o tym, że ten poziom akceptacji dla zachowań i dla tego, co się dzieje w relacjach rosyjsko-ukraińskich, jest w Rosji bardzo wysoki. I chciałbym może powiedzieć w taki sposób, że tak mi się wydaje, że Rosjanie są jakby na przecięciu dwóch osi czy dwóch linii, które to przecięcie bardzo wzmacnia pewne postawy. Jedna oś rozciąga się pomiędzy tęsknotą, nostalgią za wielkością. To, tak, to coś, co Zygmunt Bauman nazywał retrotopią. Kiedyś było wspaniale, a teraz tak nie jest. Ale na drugim końcu tej osi jest lęk przed przyszłością, taka futurofobia, że straciliśmy kontrolę nad tym, co będzie w przyszłości. I to jest jakby jedna oś. A druga, bardzo ważna, to jest na jednym biegunie jest resentyment, bardzo silny resentyment. Zachód wygrał, Zachód nas oszukał, jesteśmy ofiarą. A na drugim końcu tej osi jest przekonanie, jesteśmy lepsi.
Albo musimy coś zrobić, żeby ratować innych, tak? Oni mają taką retorykę, że muszą coś robić jako naród.
Dokładnie. Na przecięciu tej retrotopii, lęku o przyszłość, tego resentymentu niezwykle silnego, który uderza bezpośrednio w Ukraińców, ale też poczucia wyższości, zwłaszcza w odniesieniu do Ukraińców, jest dzisiejsza mentalność rosyjska. Dzisiejsza, ale to, co jest szczególnie ważne, to jest pytanie, jaka ona będzie jutro. Czy w kontekście wojny, czy w kontekście tego, co będzie po wojnie, bo wojna zawsze, każda wojna się kiedyś kończy. Tutaj jest wielki znak zapytania i wielki niepokój o to.
Panie profesorze, a świat jest trochę taki zdziwiony, zaskoczony. Można nawet odnieść wrażenie, że przez lata miał fałszywy obraz Rosji, zwłaszcza ten świat zachodni. I takie poczucie możemy tutaj odnosić, że oni, Rosjanie i władze rosyjskie, politycy, oszukali wiele osób, bo część ludzi właśnie z zachodu Europy miała taki obraz Rosji artystycznej, kulturalnej, literackiej, tej baletowej, tak? I czy ona rzeczywiście kiedykolwiek istniała tak naprawdę? Czy to jest to prawdziwe oblicze? To, co widzimy dzisiaj na Ukrainie, czy to, co pokazują żołnierze, jak wygląda ta wojna, pokazuje prawdziwe oblicze tego społeczeństwa?
Po pierwsze, ten obraz i ta twarz, jak pani nazwała ładnie, baletowa, nie musi się wcale kłócić z twarzą okrutników, z którymi mamy do czynienia. jedno z drugim może występować. Rzecz polega tylko na czym innym. Wydaje mi się, że nie tyle Rosja nas oszukała, ile my sami siebie oszukiwaliśmy. I celowo mówię my, nie myśląc tylko, bo często to słyszę, że a na tym Zachodzie to oni byli naiwni i tak dalej. Nie, uważam, że wszyscy jechaliśmy na jednym wózku i raczej nie chcieliśmy słuchać albo nie chcieliśmy uznawać za wiarygodne. Mm-hmm. Tak, za wiarygodne tych wielu sygnałów, tych wielu komunikatów artykułowanych wprost. Myśmy je trochę traktowali na zasadzie, to tak mówią, ale tak naprawdę myślą co innego, to jest trochę postraszyć. A przecież fakty są takie, że wojna w Ukrainie nie trwa od 24 lutego, tylko 2014 roku, tylko jakoś nam to nie bardzo przeszkadzało, a wcześniej było groźne, a jeszcze później, później po groźnym były zachowania Rosji w Syrii i niszczenie, bombardowanie w bardzo podobnym stylu Aleppo, ale to wszystko działo się gdzieś tam daleko.
I świat nie reagował, ten zachodni, europejski.
A przynajmniej nie reagował w takim stopniu, który byłby wystarczający, o ile w ogóle taki stopień wystarczający jest. Bo nad tym też się bardzo mocno zastanawiamy i stawiamy pytanie, co mogłoby zatrzymać. Czy działania polityczne, czy działania ekonomiczne są w stanie zatrzymać kogoś, kto nie ma zahamowań przed rozwinięciem pełnoskalowej wojny militarnej z tysiącami ofiar. To jest chyba to pytanie, na które boimy się udzielić odpowiedzi, bo jeśli udzielimy odpowiedzi, że ani działania polityczne, ani prawne, prawo międzynarodowe, ani działania ekonomiczne nie pozwolą, no to jaki nam zostaje argument? Zostaje nam argument militarny. My go dzisiaj de facto widzimy. To jest w postaci ogromnego wyposażania, wsparcia militarnego Ukrainy. Czy wystarczające, to jest oczywiście rzecz, która się pewnie na dniach, w tygodniach, a nie daj Panie Boże w miesiącach okaże.
Panie profesorze, bo politykom zachodnim wydawało się, że jeśli wciągną Rosję gospodarczo, w kulturę jakby Zachodów, będą handlować z Rosjanami, robić biznesy, to uda się, że tak powiem, zapanować nad tą mentalnością społeczeństwa rosyjskiego w jakiś sposób, że oni staną się takimi samymi Europejczykami. I tu właśnie nasuwa się takie pytanie, czy ta mentalność europejska w rozumieniu Zachodu jest zupełnie inna niż mentalność ludzi ze Wschodu?
Ja najpierw powiem do tej pierwszej części. To nie jest tylko w odniesieniu do Rosji. To się bardzo często praktykuje i wyobraża sobie, że jeśli będziemy w dobrych relacjach ekonomicznych, ale też innych, które dają korzyści każdej ze stron, to każda z tych stron będzie 3 razy się zastanawiała, czy zaryzykować te korzyści, no bo po co prowadzić konflikt z kimś, skoro mając relacje z tym kimś innego typu, na przykład ekonomiczne, my na tych relacjach korzystamy. I to przecież nie dotyczyło tylko Rosji. To dotyczy również relacji z Chinami czy innymi krajami, które bynajmniej nie są sympatyczne. To często daje pozytywny efekt, ale często okazuje się złudne i zawodne. I dzisiaj okazało się, że dla Rosji ważniejsze są te właśnie na przykład urazy, resentymenty, czy jakieś takie hipotetyczne korzyści, które może wyciągnąć jakby z tej wojny ta Rosja w przyszłości, niż realne korzyści, które faktycznie z relacji z szeroko rozumianym Zachodem Rosja odnosiła. I z tego też bierze się szok. No to jak? Korzystali, ale jednak wszystko to właściwie wyrzucili w kosz. Ktoś inny mówi, ale oni uważali, że nadal będą korzystali, że to się nic tutaj wielkiego nie stanie. To też oczywiście pokazuje pewien typ mentalny. Natomiast na pewno społeczeństwo rosyjskie w minionych latach uległo również bardzo głębokiej transformacji i chcę odwołać się też do takiego przykładu, bo on często się pojawia, że no takiej powiedzielibyśmy resocjalizacji Niemców po II wojnie światowej. Rzecz tylko polega na tym, że Niemcy mieli do czego się odwoływać. Do wcześniejszej tradycji takiej pluralistycznego zróżnicowania. Różne kraje przecież w obrębie Niemiec były różne. Do czego odwoływać się w Rosji? Jaki jest kontekst historyczny tego dziedzictwa, kiedy właściwie do takich elementów demokratycznych, do elementów otwartych, liberalnych i tak dalej, nie mamy jak się odwoływać, bo No chyba, że sięgnęlibyśmy do jakiejś bardzo odległej historii Republiki Nowogrodu Wielkiego, ale który przecież został przez Moskwę całkowicie zrujnowany. W związku z tym to jest wielki kłopot, nie tylko w odniesieniu...
Czyli chcę, przepraszam, pan profesor, żeby tu wytłumaczyć, powiedzieć, że ważny jest ten punkt odniesienia, tak? Żeby się móc do czegoś odwołać z przeszłości, do jakiejś historii, w Niemczech była Republika Weimarska, tak? To można było się odwołać na przykład do tych historycznych sprzed Hitlera.
No ewidentnie w Niemczech były tradycje demokratyczne, które oczywiście zostały całkowicie zanegowane, ale było do czego się odwoływać, a poza tym jest bardzo ważna rzecz. Niemcy po II wojnie światowej mieli bardzo silnego patrona, który był w stanie narzucić pewne rozwiązania. To były Stany Zjednoczone i powiedzmy ich koalicja. A czy będzie taki ktoś w odniesieniu do Rosji? Nie. W związku z tym, jeśli mielibyśmy liczyć na pewną zmianę, ona by musiała następować od wewnątrz, od środka. Tylko do czego się to społeczeństwo mogłoby odwoływać? Tutaj jest bardzo wątły ten rezerwuar, że tak powiem, historycznych elementów, które mogłyby stanowić jakiś trzon przyszłej demokratycznej Rosji. Niektórzy twierdzą, że oczywiście nie ma takiej możliwości, ponieważ ten świat wschodu, tej moskiewskiego wschodu jest zasadniczo całkowicie odmienny, ponieważ to jest świat samodzierżawia i w różnych wariantach, czyli jeszcze takiego wzmacniania przez cezaropapizm, czyli połączenie Kościoła, czyli cerkwi prawosławnej, całkowicie podporządkowanej władzy i też usłużnej wobec władzy. To zupełnie inaczej niż na Zachodzie, gdzie był przecież konflikt między władzą świecką i duchową, na który my często możemy narzekać, że on nam przeszkadza i bywa destrukcyjny, ale on jednak dynamizuje sytuację społeczną i tworzy przestrzeń wolności.
Panie profesorze, a wracając już, jeszcze wracając, bo chciałabym jeszcze poruszyć kilka spraw związanych z stosunkami i współżyciem takim Rosjan i Ukraińców, które było przed wojną, bo wiele osób z Ukrainy uważało Rosjan praktycznie, można powiedzieć, za braci, za taki bratni naród, oni to podkreślają. Wiele rodzin po obu stronach jest spokrewnionych i oni mają czasami takie poczucie i też o tym mówią, że zabijają ich ludzie im bliscy. I to jest właściwie dla tego jednego i drugiego narodu tak jak zdrada, właściwie dla Ukraińców jak zdrada, prawda? Tak jakby walka w ramach rodziny. No teraz już trochę może inaczej na to Ukraińcy patrzą.
Moim zdaniem metafora starszego brata była raczej metaforą, którą posługiwali się Rosjanie. Ukraińcy często byli bardzo alergicznie na to reagujący, ponieważ ta metafora starszego brata była bardzo protekcjonalna i traktowała właśnie Ukraińców jako kogoś gorszego, słabszego, kogoś, kto jakby z samego zrządzenia losu i natury powinien być podporządkowany. Tu nie było elementu partnerskiego, co oczywiście nie neguje bardzo silnych relacji sięgających i w przeszłość, ale zwłaszcza po rewolucji sowieckiej, kiedy ruchy ludnościowe były bardzo silne. I tu oczywiście relacje rodzinne, sąsiedzkie, przecież Ukraińcy się przemieszczali na tereny, inne tereny Związku Radzieckiego i odwrotnie. Rosjanie, również Rosjanie, w dużej ilości napłynęli na teren dzisiejszej Ukrainy, ale oczywiście w Ukraińcach siedzi bardzo silna pamięć rusyfikacji, zwłaszcza w okresie stalinowskim. To była niezwykle brutalna rusyfikacja, ale także w okresie chruszczowowskim, więc te relacje były bardzo złożone i te metafory, że tak powiem, braterskości dzisiaj są w jakimś ekstremalnym wyrazie odbierane jako coś, co ma pomniejszyć Ukraińców, ale faktycznie ma pani rację, też jako zdrada, jako zaprzeczenie, no bo jeśli tak mówiliście, to jak możecie, tu nawet nie chodzi tylko o to, tylko, że nas mordują, ale w ogóle negują nasze istnienie. Negują to, co było przecież wybrzmiało w wystąpieniu Putina i w całej propagandzie, że w ogóle coś takiego
jak naród ukraiński istnieje. A właśnie teraz, panie profesorze, czy po tej wojnie, jak ona się skończy, to będzie czas też dla antropologów, socjologów, historyków na badania. Czy Ukrainie na przykład grozi coś takiego, co nazywano pustką społeczną, takim zjawiskiem właśnie obserwowanym po II wojnie światowej, gdzie wskutek wywózek i wysiedleń, migracji ludzi, ludzi generalnie istniało to zjawisko i co się będzie działo, kiedy ta wojna się skończy na tych terenach, pana zdaniem?
Ogromna trauma, z całą pewnością. Ogromna trauma. I pamiętajmy, że my tak czytamy to i słuchamy jako właściwie relacji statystycznych. Tyle i tyle osób umarło. Bardzo rzadko mówi się na przykład o ofiarach, które są ranne, a przecież to są rany, które zmieniają całkowicie życie tych ludzi, ale za każdym takim przypadkiem jest rodzina, są sąsiedzi, są znajomi, są lokalne społeczności, więc możemy sobie oczywiście wyobrazić tę gigantyczną traumę, połączoną jednocześnie, a bardzo na to liczę, z dumą, że zdołaliśmy się obronić i z całą pewnością to nie jest sytuacja, która zmieni relacje ukraińsko-rosyjskie na lata, na dekady. To jest na pokolenia. Nic już nie będzie takiego samego w relacjach między tymi narodami i między tymi społeczeństwami i między tymi państwami. To będzie zupełnie inna sytuacja, bo pamięć o zniszczeniach, o ofiarach, pamięć o tragedii, które dotykają te rodziny, o odebraniu im właściwie spokojnego życia, ta pamięć będzie trwała przez pokolenia, będzie pokazywana. Proszę zwrócić uwagę, my jesteśmy 70 lat po wojnie, a ciągle żyjemy w cieniu wojny. W pamięci Polaków, jak badamy, wojna jest nadal głównym punktem odniesienia, najsilniej obecnym. 70 lat, idzie trzecie pokolenie. W związku z tym te traumy będą oczywiście dziedziczone. Jak sobie poradzą z tym Ukraińcy? Jakie wypracują mechanizmy, to będzie oczywiście zależało od jakości państwa, ale też od tego, jaka będzie pomoc z naszej strony. Myślę, że tutaj też w kontekście relacji polsko-ukraińskich jest niezwykle ważna rzecz, która się dzieje, dlatego że oto mamy do czynienia z relacjami już nie między gdzieś tam ogólnie traktowanymi państwami czy społeczeństwami, tylko bezpośrednim spotkaniem. A to jest kompletnie inna sytuacja, kiedy dwoje ludzi, ale zwielokrotnione w milionach, spotyka się bezpośrednio i jeden pomaga drugiemu. Pomaga w bardzo różny sposób, bardzo dosłownie dając dach nad głową, ale też czasami uśmiechając się, dając dobre słowo. To są rzeczy, które pozostają również na lata i na pokolenie. Nasza część Europy po tej wojnie, czy w wyniku tej wojny, będzie inną, nie tylko w sensie politycznym, ale będzie też inną w sensie mentalnym, w sensie takim społecznym, no właśnie, w sensie duchowym i w sensie etycznym.
Panie profesorze, współczesny antropolog musi być też trochę socjologiem i historykiem? Ta wielodyscyplinarność pomaga panu w pracy badacza, na przykład w pana badaniach nad historią i kulturą Kaszubów?
Ja często o sobie mówię, że jestem człowiekiem pogranicza, z pogranicza różnych światów, zarówno w sensie kulturowym, społecznym, jak i w sensie naukowym. Z korzeni wyrastam historycznych, zawsze pracowałem jako socjolog, a najlepiej definiuję się jako antropolog, ale to pogranicze jest bardzo twórcze, bardzo ciekawe, pozwala mi funkcjonować jednocześnie w różnych, że tak powiem, obszarach czy środowiskach naukowej aktywności, co jest bardzo inspirujące. Ale jednocześnie jestem właśnie też człowiekiem z pogranicza różnych kultur, bo po stronie taty jestem Kaszubą, po stronie mamy jestem z Kociewia. Mieszkam w Bytowie, czyli na pograniczu Pomorza Zachodniego i Pomorza Nadwiślańskiego. Na Pomorzu wszędzie czuję się bardzo dobrze, bo rodzinnie też jestem związany z Gdańskiem od bardzo, bardzo dawna i mógłbym tak wymieniać. Rodzina jest rozkościerzona po właściwie całym Pomorzu, także to jest mój świat.
I tak ma większość mieszkańców, większość Pomorzan, większość mieszkańców naszego regionu, bo w sumie korzenie mamy różne, prawda? Tutaj są osoby Kaszubi, tak jak pan powiedział, ale też spora grupa osób o korzeniach kresowych i całe rzesze ludzi, którzy tutaj przybyli z różnych części Polski. I co nas tak naprawdę łączy? Religia, wspólna historia, obyczaje? Jak to wygląda?
To zależy, gdzie oko przyłożyć. Bo faktycznie to, co wyróżnia na przykład nasze społeczeństwo, już tak patrząc perspektywą województwa pomorskiego, w stosunku do na przykład innych ziem tak zwanych ziem zachodnich i północnych, ziem odzyskanych, różnie możemy tutaj nazwać, to jest ta specyficzna mieszkanka, gdzie z jednej strony mamy zakorzenienie, czyli ludzi, którzy mieszkają tutaj właściwie od Adama i Ewy, od zawsze, nie byliby w stanie powiedzieć, kiedy tutaj się rodziny sprowadziły. Jednocześnie są takie osoby, które napływały kolejnymi falami nie tylko po roku 45, ale przecież również po roku 1920. I nie tylko do Gdyni, ale w różne inne miejsca. I osoby, które napływają cały czas, bo przecież Pomorze jest bardzo atrakcyjne osiedleńczo. Znowu nie tylko Trójmiasto. I to znowu można powiedzieć, nie, napływają nie tylko z innych części Polski, ale również spoza granic Polski, czy to ze wschodu, czy również z zachodu, niekiedy powiedzielibyśmy z dość egzotycznych kierunków. Więc jesteśmy zróżnicowaną społecznością i to, co jest charakterystyczne dla nas, to jest owa wielobarwność, różnorodność. I z jednej strony więc możemy powiedzieć, że bardzo wiele nas dzieli, ale jednocześnie doświadczanie tej różnorodności w jakiejś mierze paradoksalnie nas łączy. To nie jest dla nas niczym nadzwyczajnym, że ludzie, którzy są obok nas, są nieco inni w sensie pochodzenia rodzinnego, genealogii, w sensie trochę mentalnym, w sensie właśnie obyczajowym. Ja to bardzo mocno obserwuję i doświadczam w Bytowie, gdzie mieszkam, które jest taką pomorską w mikroskali społecznością, gdzie właśnie mamy z jednej strony autochtoniczną ludność pogranicza, bo jesteśmy przecież po dawnej niemieckiej stronie granicy, więc na ziemiach zachodnich, ale są ci Kaszubi, którzy tutaj napłynęli i inni Pomorzanie, są Kresowiacy, jest ludność z akcji Wisła i są osiedleńcy z różnych stron Polski, są migranci z Ukrainy, dzisiaj są uchodźcy z Ukrainy, migranci z różnych innych części świata, więc my jesteśmy...
Cały tygiel.
Absolutnie całym tyglem, nie tylko w sensie historycznym, bo była przecież tutaj również społeczność żydowska. Kilka lat temu postawiliśmy pomnik upamiętniający tę społeczność, ale też w sensie współczesnym. Jak zrobiliśmy taki duży projekt Bytów Czterech Kultur i spotkaliśmy się przy kuchennym stole, przy którym każdy przychodził i opowiadał, co robi w kuchni, a był tam nie tylko Kaszuba, Niemiec, Ukrainiec, Kresowiak, ale był tam też Bretończyk, Duńczyk, Szwajcar, Bułgar, Rosjanin, bo wszyscy u nas mieszkają. No to była niezwykła opowieść o tym, skąd my tutaj właściwie wszyscy przyjechaliśmy, a jednocześnie czujemy się u siebie.
No właśnie, ale panie profesorze, ja chciałam zapytać, ile to trzeba mieszkać, żeby się poczuć stąd? Żeby nie czuć się obcym, żeby czuć się stąd.
Odpowiem inaczej. Jeśli za kryterium poczucia stąd jest silna identyfikacja z miejscem, to kiedy w 2018 roku zrobiliśmy badania w Gdańsku, takie pierwsze przekrojowe badania tożsamości gdańszczan, różnymi metodami, a więc to był dość wiarygodna odpowiedź. I muszę pani powiedzieć, że z tych badań wynikała niezwykle wysoka identyfikacja ze swoim miastem. Bardzo, to na poziomie przekraczającym grubo 90%, a co ciekawe, była bardzo wysoka identyfikacja z dzielnicami, czyli taka sublokalna, jednocześnie oczywiście była bardzo wysoka identyfikacja narodowa, mówię, jestem Polakiem, bardzo wysoka identyfikacja trójmiejska, pomorska i europejska, co pokazuje, wbrew temu, co często w takim nacjonalistycznym dyskursie słyszymy, że musi być jedna jednolita, taka, koniec i kropka, stuprocentowy Polak czy ktokolwiek inny, okazuje się, że wielobarwność tożsamości, którą nosimy w sobie, daje się pogodzić, a co więcej, jest ona w jakiejś mierze ubogacająca. Ona jakby dynamizuje całą społeczność. Nie jest bezproblemowa.
To się też nazywa takim lokalnym patriotyzmem, prawda? Że jesteśmy, czujemy więź z tą społecznością wokół, z ludźmi wokół którymi żyjemy, wokół których żyjemy. I tak jak pisał Leszek Kołakowski, to miasto czy wieś, w której się urodziliśmy, to jest nasz środek świata. Tak to trochę jest?
Tak to trochę jest, bo oczywiście zawsze dla nas najbliższe jest to, co jest na wyciągnięcie ręki. Pytanie jest tylko takie, bo jak zawsze, wszystko może być absolutyzowane i może się wynaturzyć. Bo czasami jest tak, że moja chata z kraja i obchodzi mnie tylko to, co jest najbliżej, a nie obchodzi mnie już to, co jest za moim progiem. A rzecz polega na tym, jak ta stopniowalność identyfikacji tych różnych ojczyzn lokalnych, regionalnych, narodowych czy europejskich, w jakiej ona jest konfiguracji ze sobą. Na ile one są konfliktowe, na ile one się wzajemnie, że tak powiem, wzmacniają. I z naszych badań wynika jednoznacznie, że na Pomorzu nie mamy takiego odczucia, że one się wykluczają, a wręcz jest odwrotnie. One się bardzo mocno wzmacniają i nie ma problemu z identyfikacją, tak jak ja o sobie myślę, że jestem Kaszubą, Kociewiakiem, jestem Pomorzaninem, jestem mieszkańcem Bytowa, jestem mieszkańcą Pomorza, bardzo silnie czuję się związany oczywiście z Gdańskiem, gdzie pół swojego życia spędzam. Uważam siebie również za Europejczyka i to jest jakby konfiguracja moich tożsamości, ale ona nie jest specyficzna. Właśnie ona, rzecz polega na tym, że mam, widzę wokół siebie, kontaktuję się z ludźmi, wychodzi nam z badań, że takich osób na Pomorzu jest bardzo wiele, choć składowe i proporcje mogą być po prostu różne, bo ktoś może powiedzieć, jestem Ukraińcem i Pomorzaninem, ktoś powie, jestem z Kresów, a jeszcze teraz wchodzą przecież relacje, małżeństwa mieszane. To wszystko jest niezwykle barwne. Z punktu widzenia socjologa czy antropologa czyni mnie to szczęśliwym, bo zawsze mamy co robić i co badać.
Panie profesorze, a dlaczego tak jest, że czasami ludzie, może tak było do tej pory i to się zmienia, ludzie z mniejszych miejscowości uważają się trochę za poszkodowanych, że mają mniejszy dostęp do różnych dóbr kultury na przykład, że tam się ogólnie w takich mniejszych miejscowościach w tej Polsce powiatowej niewiele dzieje, niewiele, dużo więcej i dużo lepiej żyje się w dużych miastach. Takie może być też poczucie, ale że ta społeczność jest taka mniej aktywna. Czy to jest prawda, czy to są takie złudne poczucia? Jakby pan to właśnie ocenił jako mieszkaniec takiej lokalnej społeczności, mieszkaniec Bytowa, mniejszej miejscowości?
Ale to są dwie jakby różne rzeczy. To znaczy z jednej strony przekonanie, czy się u nas dzieje, czy nie. Ja byłbym ostatnią osobą, która by powiedziała, że
się nic nie dzieje.
Coś u nas się nie dzieje, jest gorzej. Mhm. A wręcz przeciwnie. Mam takie wrażenie, że jak na skalę naszych możliwości i to dzieje się bardzo dużo, jest to bardzo zmobilizowana i aktywna społeczność, co nie oznacza, że mnie to satysfakcjonuje, bo zawsze mogłoby być więcej i lepiej. Natomiast druga sprawa to jest oczywiście wymiar takiego speryferyzowania, czyli realnych trudności życiowych, które są. I tutaj to potwierdzam. To nie jest tylko problem polski, czy pomorski, czy polski, ale to jest w ogóle problem, który widzimy w wielu miejscach świata, że metropolie rozwijają się i po prostu też dostępność do różnego rodzaju ofert życiowo ważnych jest znacznie łatwiejsza, chociaż nie jest równa dla wszystkich, ale jest znacznie łatwiejsza niż z perspektywy społeczności peryferyjnej. Podam jeden przykład dostępności transportowej. U nas w mieście czy w okolicy, jeśli nie masz samochodu, to zapomnij, że możesz funkcjonować. Do pracy, właśnie do lekarza, na zakupy, do kościoła i tak,
tak
dalej.
Tak, panie profesorze, musisz wiem to. Pierwszy autobus do Gdańska wyjeżdża 8:10 dopiero. Tak. Czyli ludzie, którzy by chcieli być na 8 w Gdańsku, no nie mają szans, jeśli nie mają własnego transportu, żeby przyjechać.
Tak. I od lat walczymy o to, żeby było połączenie kolejowe. Jesteśmy w tej chwili jedynym miastem powiatowym, które nie ma połączenia kolejowego i mimo różnych obietnic i zapewnień, że wspiera się Polskę lokalną, to mijają lata, a my jesteśmy, no o kroczek się posunęliśmy do przodu. Wyremontowaliśmy dworzec, mamy węzeł integracyjny, tylko cały czas potrzebujemy kolei, a to jest oczywiście zadanie, to powinno być zadanie państwowe, czyli rządowe, bo infrastruktura tego typu jest zadaniem tego wymiaru. Więc to jest jeden przykład, ale oczywiście w ślad za tym idą inne rzeczy, na przykład dostęp do usług medycznych, który jest bardzo, bardzo istotny. Są więc rzeczy, które jesteśmy w stanie załatwiać tutaj lokalnie i staramy się to robić, związane na przykład z rozwojem gospodarczym i tak dalej, rynkiem pracy, ale są rzeczy, które muszą zostać załatwione z poziomu regionalnego czy z poziomu wręcz krajowego.
Ale ludzie też, panie profesorze, uciekają z takich małych miejscowości właśnie do większych, bo mają takie poczucie, że tam będzie im się lepiej żyło, że ten dostęp będzie lepszy właśnie do tego wszystkiego, o czym pan mówi.
To jest uniwersalna zasada łacińska, która wyjaśnia wszelkie migracje. Ubi bene ibi patria, tam gdzie dobrze, tam ojczyzna. Szukamy dobrego miejsca do życia i nie należy się absolutnie dziwić tym, którzy czy to z zagranicy, czy tutaj właśnie z lokalnego, peryferyjnego podwórka idą gdzieś tam, żeby szukać. Rzecz polega tylko na tym, aby to dobre miejsce do życia w odpowiedniej skali tworzyć w różnych miejscach. Akurat mam wrażenie, że na Pomorzu to się częściowo udaje, ale to też oznacza, że mamy sporo rzeczy, które musimy po prostu nadrobić. I z jednej strony to tak zawsze jest, że jedno oko się cieszy, bo sporo rzeczy się dzieje. Na przykład PKM-ka, która no, bardzo mocno wpłynęła na jakość życia w wielu miejscach naszego województwa, ale z drugiej strony oko płacze, no bo jeszcze są tutaj ogromne potrzeby. A to, o czym mówimy, to nie jest tylko rzecz takich, powiedzmy, obiektywnych czynników infrastruktury, ale to jest kwestia mentalna, czyli tego, jak my sami siebie postrzegamy albo jak uważamy, że inni nas postrzegają. I tu na tym tle jest często duża taka doza frustracji na zasadzie takiej: nie zauważają nas, nie widzą, nie słuchają albo nas stygmatyzują jakimiś takimi opowieściami. Mógłbym tutaj przywoływać cały katalog takich opowieści, co ważne, z różnych stron naszego ideowego podziału, bo to jedni mówią tak, drudzy tak, jedni idealizują, drudzy wyszydzają albo odwrotnie.
A pan profesor się jako mieszkaniec powiatu bytowskiego nie denerwuje, jak słyszy takie sformułowania, na przykład, że ktoś spoza metropolii to jest tak zwany słoik, bo do dużego miasta przyjeżdża tylko na dni pracy i wraca później do siebie. Tak po prostu, tak nasze życie teraz jako społeczeństwa będzie wyglądało, że te duże metropolii będą przyciągały ludzi do pracy, ale mieszkać wszyscy będą woleli poza metropolią, w terenach zielonych na przykład?
A to jest różnie, bo działa to w dwie strony. To znaczy, są tacy, którzy z metropolii uciekają i są tacy, którzy z tych peryferiów, czy tak zwanego interioru uciekają, ale też ci z metropolii uciekają, żeby tam mieszkać, a jeździć do pracy do metropolii, ale jest też odwrotnie. Z interioru jadą do pracy do metropolii i z powrotem. Kiedyś rysowaliśmy takie scenariusze Pomorze 2030 i jeden scenariuszy miał wdzięczną nazwę, że będzie się tworzyło wsiasto. Czyli metropolia z interiorem, metropolia się będzie rozlewać, ale interior będzie szedł do metropolii. Właściwie będzie taka stopniowalna, przenikalna struktura, gdzie będzie bardzo trudno powiedzieć, tu się coś kończy, tu się coś zaczyna. I to wsiasto dzisiaj się w naszym regionie tworzy. Ale ja, kiedy powiedziałem, że jestem człowiekiem międzyświatowym, to chwalę sobie również tę sytuację, że jestem między tymi światami. To znaczy w metropolii mogę prezentować punkt widzenia właśnie tych peryferiów czy interioru i odwrotnie, tutaj u siebie mogę również reprezentować punkt widzenia, doświadczenia czy wiedzę, którą gdzieś tam wynoszę z metropolii. To funkcjonowanie między światami w moim osobistym przypadku jest bardzo ciekawe i dla mnie też tak osobiście bardzo ważne, bo czasami czuję się trochę w roli tłumacza, ale też takiego obserwatora, żeby lepiej te światy zrozumieć. I w gruncie rzeczy muszę powiedzieć, że one na niektórych poziomach naprawdę zupełnie się nie różnią. Na przykład na poziomie chęci, aspiracji do jakości życia. Wszyscy mamy te same potrzeby, tylko mamy różne możliwości ich zaspokojenia, ale też nie przedstawiam idealistycznie metropolii. To nie jest tak, że wszystkim się żyje tam super i w ogóle jest fajnie i nie, tam to są bardzo duże też różnice.
Rozumiem, że pan z Bytowa nie chce się wyprzeprowadzać. Zostanie pan w Bytowie.
Cały czas sobie oczywiście tutaj żyję i jestem wielkim patriotą Bytowa i wielkim patriotą Gdańska, ale też jest kilka innych miast, którymi na Pomorzu czuję się mocno związany. Ale to jest chyba normalne, bo my mamy relacje też rodzinne, relacje właśnie biznesowe, zawodowe, przyjacielskie, turystyczne. To jest to, co ciekawe. I to jest chyba też potencjał przyciągania Pomorza i tego, z czego Pomorzanie są dumni, że mamy w stosunkowo niewielkiej przestrzeni, właściwie mamy wszystko, bo mamy i kulturę, mamy zabytki, mamy super obszary turystyczne. Trzeba o to umiejętnie dbać, bo też mamy oczywiście wiele problemów, jak
to
z
jest
tego
potencjał
korzystać.
Do życia oczywiście. Bardzo dziękuję. Profesor doktor habilitowany Cezary Olbrach-Prądzyński, socjolog, antropolog i historyk, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, przewodniczący Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję panie profesorze. Życzę owocnych badań dalszych nad historią naszego regionu i stosunkami kulturowymi, problemami naszej współczesności. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, Joanna Matuszewska. Radiowo, naukowo.